Autor bestsellerowej karkonoskiej serii kryminałów, a także autor bloga Zagubione w Karkonoszach, czyli Sławek Gortych, jest dziś moim i Państwa gościem. Witam Cię.
Dzień dobry, cześć.
Kiedy ostatnim razem spotkaliśmy się w tym studiu, gratulowałam Ci otrzymania dwóch tytułów książki roku w plebiscycie Lubimy Czytać.
Tak no było.
No i dziś nie mogę zacząć inaczej. Trzeci tom z tej serii, Schronisko, które spowijał mrok, również otrzymało ten tytuł książki roku. No i ponownie ta książka pokonała książki Remigiusza Mroza.
No to jest niesamowita sprawa, dlatego że oddano najwięcej w historii plebiscytu głosów. Dla tych z Państwa, którzy może tego nie śledzą, plebiscyt portalu lubimyczytać.pl był organizowany w tym roku już po raz 10, więc to była jubileuszowa edycja. Jest to największy, od kilku lat największy plebiscyt czytelniczy w Polsce, w którym co roku czytelnicy oddają kilkaset tysięcy głosów w kilkunastu kategoriach. Ta liczba kategorii się co roku odrobinę zmienia. Natomiast w tym roku został pobity rekord w całej dziesięcioletniej historii największej ilości głosów oddanych na jeden tytuł i to były właśnie głosy na Schronisko, które spowijał mrok, 11 897 głosów, co jest bardzo dużym skokiem w porównaniu do głosów oddanych na poprzednie Schronisko rok wcześniej. To było 4136 głosów, więc tutaj ten wynik chyba po raz pierwszy w historii plebiscytu był wynikiem pięciocyfrowym, a nie czterocyfrowym i to był dla mnie i wielki zaszczyt i wielka radość. Natomiast czy pokonanie książek Remigiusza Mroza jest tutaj dla mnie jakąś dodatkową satysfakcją? Myślę, że nie, dlatego że ja prywatnie bardzo Remigiusza lubię. To jest bardzo sympatyczny i bardzo skromny człowiek. I to, co jemu udało się zrobić w świecie kryminałów, to jest rzecz bezprecedensowa i ona jest, wydaje mi się, no, nieprzebijalna. A nawet jeżeli kiedyś ktoś go dogoni, to nie będzie już tym pierwszym, więc ja tego nie rozpatruję w kategoriach takiej konkurencji, bo to nie jest dla mnie rzeczą przy pisaniu najistotniejszą. I pojawiło się parę razy nawet po tym plebiscycie takie pytanie właśnie, że przede wszystkim to pokonałem Mroza. Ja myślę, no nie, przede wszystkim Schronisko wygrało. Przede wszystkim czytelnicy pokazali wielką motywację. Przede wszystkim to była największa ilość głosów oddana w historii plebiscytu i to jest dla mnie najważniejsze, że wbrew naszej polskiej naturze bardziej cieszy mnie zwycięstwo Schroniska niż to, że ktoś przegrał, czy ktoś był na drugim miejscu, bo drugie miejsce to też nie jest przegrana, więc ja tutaj tak do tego nie podchodzę, aczkolwiek też odebrałem bardzo miłe gratulacje właśnie od Remka z tego tytułu i to jest dla mnie jeszcze tym większy zaszczyt, bo to, co ten facet przez te 10 lat swojej literackiej kariery zrobił, to jest coś, co ja naprawdę bardzo podziwiam.
I w przyszłym roku również twoja książka będzie startowała w plebiscycie.
Będzie, bo to jest tak, że startują wszystkie książki, które zostały wydane, natomiast to jury portalu Lubimy Czytać wybiera 10 finalistów, którzy przechodzą do tego głosowania wśród czytelników, więc na pewno książka będzie brana pod uwagę, natomiast czy dostanie się do tego grona dziesiątki, na którą będzie można oddawać swoje głosy, tego nie wiem, ale o tym przekonamy się na koniec stycznia, a więc już w sumie za nie
można
tak długo.
Można powiedzieć niedługo.
Tak, za pół roku, bo zawsze na koniec stycznia czy w pierwszym dniu lutego ogłaszane są nominacje po 10 tytułów każdej kategorii i jest wtedy miesiąc na oddawanie głosów, a później odbywa się gala finałowa na targach poznańskich. No ja te gale zazwyczaj mało pamiętam i wbrew pozorom nie dlatego, że tak dużo wtedy piję, tylko dlatego, że po prostu to jest zawsze dla mnie bardzo stresujący wieczór i wieczór zawsze pełen olbrzymich emocji, bo póki co te trzy wygrane Schronisk to są takie wieczory, których na pewno nie zapomnę nigdy. Dlatego, że raz, że to jest bardzo duży ogrom emocji, tak jak powiedziałem, ale dwa, że to jest też fenomen tej serii kryminalnej, że ona weszła na ten rynek literacki z takim przytupem już od pierwszego tomu, bo już ten debiut Schronisko, które przestało istnieć, taki tytuł otrzymał, a to nie jest łatwe i to się nie zdarza często, żeby już pierwsza książka tak się wepchnęła i rozepchała łokciami na tym rynku wydawniczym, więc to jest moja wielka radość, ale tak jak zawsze podkreślę i tym razem i będę to mówił do znudzenia, widzę w tym przede wszystkim wielką zasługę czytelników, bo bardzo wielu czytelników to są też, a może przede wszystkim miłośnicy gór, a miłośnicy gór to są ludzie bezkompromisowi, jeżeli chodzi o swoją pasję, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, jeżeli oni już te góry kochają, to nie da się ich kochać tak po troszku albo tak lekko, tylko jeżeli już, to na całego. I tak samo, i to widać właśnie w tych książkach, że czytelnicy są bardzo tej serii oddani.
Jeśli chodzi właśnie o czytelników, to wydałeś już teraz 4 książki. Czy zdarzyło ci się, że dostałeś jakieś głosy od czytelników, którzy by napisali, powiedzieli, że panie Sławku, po pana książkach tak zachciało mi się jechać w Karkonosze i pojechałem, przeszłem wszystkie szlaki?
Tak, i takie głosy płyną do mnie bardzo często. Zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, kiedy jednak dużo ludzi też spoza Dolnego Śląska ma tę możliwość, ma czas, ma urlopy i wybiera się na wędrówki po górach olbrzymich, po Karkonoszach, więc na Instagramie nawet już zwykłem oznaczać te relacje, w których ja najpierw jestem oznaczany, gdzie pojawiają się właśnie czytelnicy na tle schronisk, miejsc, w których toczy się akcja. Czytelnicy bardzo często te miejsca też opisują, na przykład tutaj Max pił kawę, tu jest to miejsce, w którym Justyna rozmawia z kimś tam, albo tu jest to miejsce, gdzie w drugim tomie dochodzi do zabójstwa. I te miejsca opisują, dodają swoje zdjęcia z tych miejsc, czy zdjęcia książki, którą trzymają w ręku na tle widoku, który został w tej książce przedstawiony, więc tak jak przy trzecim tomie każdy chciał sobie zrobić zdjęcie z latarką przed strzechą akademicką, tak jak na okładce był przedstawiony główny bohater z tą latarką przed strzechą, tak w przypadku tomu czwartego coraz częściej otrzymuję zdjęcia z widokiem kotła łomniczki i miejsca, w którym niegdyś stało schronisko, które zostało zapomniane, jak głosi tytuł książki. Tak samo otrzymuję zdjęcia spod hotelu Sanssouci w Karpaczu, który jest drugim głównym miejscem akcji. I ja już zwykłem właśnie te relacje oznaczać hashtagiem czytelnicy na szlaku i nawet zapisywać je, jeżeli tylko pamiętam, to większość tych relacji zapisuję właśnie na swoim Instagramie. Jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć, jaka to jest skala, to jest taka zakładka czytelnik tropi i wydaje mi się, że nawet z uwagi na fakt, że już tam ta ilość relacji się nie mieściła, to dodałem już chyba nawet drugą zakładkę czytelnik tropi 2, gdzie te relacje zapisuję z wszelakich miejsc, które odwiedzacie przy bardzo różnej pogodzie, latem, zimą, sami, z rodziną, z książką pod pachą, bez książki pod pachą, zależnie od tego, jak bardzo komuś chce się ją targać dla tego jednego zdjęcia. I to jest niesamowite, że ta społeczność czytelników tak bardzo prężnie działa na tych szlakach i wiem, że zaczynacie też się na tych szlakach poznawać i to jest dla mnie w ogóle już jakieś niebywałe zjawisko społeczne, bo ludzie często tę książkę noszą. Ja też mam taki zwyczaj, że na moich spotkaniach autorskich można kupić takie bidony górskie i takie metalowe górskie emaliowe kubeczki, gdzie jest właśnie widok śnieżnych kotłów i to hasło Zagubiony w Karkonoszach, czyli tytuł mojego bloga, który już od 5 lat działa w przestrzeni internetu i właśnie wiem, że te kubeczki, butelki albo książki gdzieś tam wciśnięte za siatkę plecaka sprawiają, że czytelnicy już się z daleka poznają.
Zagadują.
O, to też jest czytelnik Gortycha i zagadują. I czasami nawet się nawiązują w ten sposób jakieś znajomości, przyjaźnie. I to jest dla mnie niebywałe. No, była taka historia, gdzie dwójka czytelników poznali się właśnie, tylko nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba poznali się w momencie, w którym któryś z nich czytało tę książkę, później przeczytało drugi z nich i po 2 latach pan czytelnik tej pani czytelnicy oświadczył się nad śnieżnymi kotłami właśnie w miejscu akcji powieści, która gdzieś tam połączyła ich na samym początku znajomości i takich historii jest coraz więcej i to są historie, które czasami miałbym ochotę zebrać w osobną książkę moje przygody z czytelnikami i to, co czytelnicy potrafią zrobić, bo to jest naprawdę rzecz niebywała.
Czytelnicy to jedno, ale przejdźmy do tego czwartego tomu, Schronisko, które zostało zapomniane. Na naszej antenie, pamiętam, żartowałeś, że nikt nie spodziewa się, które schronisko będzie bohaterem tej części. Faktycznie było zaskoczenie wśród czytelników?
Było, bo rzeczywiście to miejsce chyba przez nikogo nie zostało wytypowane, dlatego że schronisko, które zostało zapomniane, rzeczywiście jest miejscem, o którym bardzo niewiele wiadomo, z uwagi na fakt, że ono istniało przez zaledwie rok.
To zdradzimy,
nawet nie cały.
Które to schronisko?
Tak, to schronisko nad wodospadem Łomniczki, czyli z niemiecka nazywało się Lomnitzfallbaude. Wybudowane zostało na początku XX wieku i jeszcze przed otwarciem zostało zniszczone przez potężną lawinę, która to schronisko, możemy użyć takiego określenia, przesunęła o 700 metrów w dół kotła, oczywiście po drodze rozbierając je na części pierwsze. I z obawy, że historia może się powtórzyć, to była pierwsza tak tragiczna lawina, która też pokazała, jak niebezpiecznym miejscem zimą jest kocioł Łomniczki. Z powodu tych obaw nigdy schroniska w tym miejscu już nie odbudowano, więc ono zachowało się na nielicznych, dosłownie kilku fotografiach, które przedstawiają taki idylliczny widok pięknego kamiennego domku położonego właśnie w kotle Łomniczki tuż nad wodospadem i nad mostkiem przerzuconym nad Łomniczką. I to miejsce było dla mnie bardzo intrygujące, bo sam o jego istnieniu dowiedziałem się bardzo późno. Co więcej, mam zdjęcie z 2020 roku, z listopada, zrobione właśnie w kotle Łomniczki, jak siedzę w miejscu, gdzie stało to schronisko, na takim placyku, czy który pozostał jako jedyny ślad po tym schronisku. I ja wtedy siedząc tam nie wiedziałem jeszcze o istnieniu tego schroniska i nie miałem nawet cienia przypuszczenia, że kiedyś napiszę o nim książkę. Więc tutaj oczywiście musiałem się posiłkować wyobraźnią, jeżeli chodzi o same wątki schroniska nad wodospadem Łomniczki, bo o nim nie zachowały się, no właśnie poza tym, że nie zachowało się za wiele zdjęć, to też informacje są bardzo skąpe, wręcz szczątkowe. Natomiast jest jeszcze drugie ważne miejsce akcji książki, czyli hotel Sanssouci w Karpaczu, który istnieje, ma się dobrze i szczęśliwie jest już na finale swojego remontu, co mnie niezmiernie cieszy, bo w dobie tak wielkiego psucia krajobrazu Karkonoszu, o czym też w tej książce piszę, zwłaszcza w posłowiu, psucia przez kolejne patoapartamentowce, przez kolejną patodeweloperkę, budowanie budynków jeden na drugim, bez myślenia takiego kompleksowego o wytrzymałości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bez myślenia o przyrodzie, o krajobrazie, o szacunku do natury, której stan jest coraz gorszy, to takie perełki jak to, że znajduje się inwestor, który zamiast postawić kolejny 15-piętrowy apartamentowiec i oszpecić krajobraz na dziesięciolecia, postanawia podjąć się trudu remontu takiej perełki jak hotel Sanssouci, potężny, piękny, murowany i częściowo drewniany obiekt jeszcze z XIX wieku, no to budzi u mnie olbrzymi szacunek i też o tym, też to był jeden z powodów, dla których chciałem to miejsce w książce umieścić. No a drugi był taki, że hotel Sanssouci ma akurat bardzo dobrze udokumentowaną, bardzo ciekawą i bardzo mroczną historię,
którą poznajemy poprzez śledzenie losów bohaterów, których również znamy z poprzednich tomów, na przykład historyka Jacka Węglorza.
Tak, historyk Jacek Węglorz wraca. To jest taki bohater, który pojawił się we wszystkich trzech tomach. Te książki można tak naprawdę czytać niezależnie od siebie. Każda z nich jest osobną, zamkniętą historią. Natomiast Jacek Węglorz dotychczas w pierwszym, drugim i trzecim tomie zazwyczaj pełnił rolę takiego bohatera, który udzielał dobrych porad wszystkim wokół. On był takim trochę szalonym człowiekiem, ekscentrycznym, którego całym światem jest jego ukochane muzeum, czyli dom Gerharta Hauptmana, pisarza, noblisty, znajdujący się w Jagniątkowie. I stamtąd z Jagniątkowa Jacek Węglorz starał się pomagać bohaterom pierwszego i drugiego i trzeciego tomu w prowadzonych przez nich śledztwach. Natomiast sytuacja zmienia się w tomie czwartym, kiedy to Jacek Węglorz wpada w bardzo poważne tarapaty i to on po raz pierwszy będzie potrzebował pomocy, no bo wraca do niego pewna historia z przeszłości, historia z jego młodości, której wolałby nie pamiętać. Zostaje odnalezione ciało pewnego człowieka I wszystko wskazuje na to, podejrzenia śledczych skupiają się na historyku, bo pojawiają się sygnały mówiące, że historyk może mieć wiedzę na temat zabójstwa, na temat tego ciała, które odnaleziono, lub też sam mógł brać w tym udział. Jacek Węgrosz wpada wtedy w panikę, bo sprawa jest bardzo śliska, z pewnym podszyciem politycznym i historycznym. Jest to sprawa sprzed wielu lat, bo odkryte ciało leżało ukryte przynajmniej przez kilkanaście lat, więc on nie potrafi już tutaj się bronić w obliczu zarzutów, podejrzeń i takich groźnych spojrzeń śledczych. I kiedy już jest w momencie kryzysu, jedyną jego nadzieją jest to, że znajdą się przyjaciele, którzy postanowią odwdzięczyć się za tę pomoc, której on im tyle razy udzielał, i to oni spróbują udowodnić jego niewinność. Ale czy rzeczywiście Jacek Węgrosz był niewinny? Tego nie wiem, nie pamiętam. Musicie przeczytać.
To się okaże na końcu książki. No właśnie, dotarcie do tych wszystkich informacji, jak też myślę, napomknąłeś trochę, nie było proste. Jak wygląda ten cały proces zbierania materiałów?
W wypadku tej książki był bardzo trudny, dlatego że wiedziałem, że temat, który tutaj sobie powziąłem, jest tematem bardzo delikatnym i wymagającym najwyższego szacunku, powagi i rzetelności. Zupełnie inną sprawą jest, kiedy pisze się kryminał czy wątki w książce, które oscylują wokół jakichś lokalnych legend, czasami plotek.
Tutaj też takie znajdziemy.
Też takie znajdziemy. I te wątki niosą ze sobą zupełnie inne obciążenie takie warsztatowe dla autora, bo tutaj, kiedy poruszamy się w sferze plotek, domysłów, legend, jakichś takich lokalnych historii, które wszyscy znają, ale nie zawsze są one w pełni udowodnione, można sobie pozwolić na więcej fantazji i też nie ma takiego ryzyka, że w jakiś sposób kogoś tym zranię albo nie oddam należnego szacunku. Natomiast wątek konferencji antyżydowskiej w hotelu Sanssouci w Karpaczu był bardzo trudny, dlatego że tutaj nie rozmawialiśmy o jakichś lokalnych plotkach, skarbach, tylko rozmawialiśmy o zagładzie kilku milionów ludzi, o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, o ludobójstwie. I o prawdziwych ofiarach i prawdziwych katach. I tych osobach, jak ja lubię mówić, z takiego spektrum szarości, bo ten temat w ogóle też towarzyszył mi podczas poszukiwania materiałów na tę książkę, że czasami trudno mi było powiedzieć, kto jest dla mnie moralnie bardziej obrzydliwy. Czy ten kat, który był tym bezpośrednio zaangażowanym w ludobójstwo, czy właśnie całe to spektrum szarości, czyli ludzie, którzy w białych rękawiczkach wiedzieli, nic z tym nie robili, co więcej, używali swojego intelektu, wiedzy, kontaktów po to, żeby te zbrodnie wybielać, rozmydlać odpowiedzialność, żeby je usprawiedliwiać, żeby tłumaczyć to zło. I ci ludzie z tego spektrum szarości byli dla mnie szczególnie obrzydliwi i tym bardziej trudne było dla mnie opowiedzenie o tym w książce, tak żeby też właściwie rozłożyć te akcenty i zebranie materiałów, zwłaszcza z uwagi na fakt, że niektóre postacie, które opisywałem, były postaciami historycznymi. Więc tutaj pewne rzeczy musiałem dużo dokładniej potwierdzać, po to, żeby nie było sytuacji, w której okaże się, że jednak w książce z uwagi na jakąś moją nierzetelność pojawią się nieprawdziwe informacje. A więc raz musiałem dotrzeć do tego protokołu, przetłumaczyć sobie te części, które były dla mnie szczególnie interesujące, streszczenia wystąpień dyplomatów, oczywiście prześledzić listę uczestników, później prześledzić ich życiorysy. I tutaj posiłkowałem się oczywiście też źródłami internetowymi, ale też właśnie książkami, które w większości musiałem sprowadzać sobie z niemieckich antykwariatów. To czasami było trudne, bo jest jakiś dziwny problem na granicy polsko-niemieckiej z przesyłaniem paczek, o czym nie miałem bladego pojęcia, mianowicie, że między niektórymi krajami po prostu paczki przesyła się łatwo, bo są tam jakieś sposoby ubezpieczeń i jakoś jest to jakby uwspólnione to prawodawstwo, jeżeli chodzi o takie transgraniczne przesyłki kurierskie. Natomiast niestety w Polsce tego nie ma, firma i jest jednym z kilku krajów, do których trudno jest wysyłać paczki z firm niemieckich. Dlatego ja, żeby sprowadzić te książki, musiałem zrobić sobie łańcuszek szczęścia, mianowicie dotarłem do przyjaciela, który ma przyjaciółkę, która pracuje w Görlitz, ale mieszka w Zgorzelcu i ta przyjaciółka po prostu odbierała w Görlitz, w miejscu pracy, te moje przesyłki z antykwariatów, przenosiła je pieszo przez most na Nysie Łużyckiej, więc one tak symbolicznie wkraczały do Polski na piechotę w jej torbie i wrzucała już do polskiego paczkomatu po to, żeby dotarły do Wrocławia do mnie. Natomiast w ten sposób właśnie sprowadziłem jedną książkę, taki unikat, w którym jest bardzo szczegółowo opisana konferencja, jej przebieg i właśnie skutki tej konferencji, konsekwencja, raczej brak konsekwencji wobec uczestników i dalsze losy tychże uczestników. Tam jest też przeprowadzona taka analiza ich życiorysów, a mianowicie tego, jakie mieli wykształcenie, jak to się stało, że stali się takimi ludźmi, można by tak to podsumować. Ten reportaż był bardzo ciekawy, tylko znowu dotrzeć do niego nie było łatwo, bo to była książka wydana jeszcze na początku lat 90. w bardzo niewielkim nakładzie. Tytuł tej książki to Patientgeschichte, czyli można to przetłumaczyć jako historia choroby. I właśnie tam jeden z rozdziałów jest temu poświęcony. Napisał go niemiecki dyplomata, który był jednym z tych, którzy właśnie zabiegali o odebranie tego krzyża zasługi wspomnianemu Hansowi Meissnerowi. I tę książkę sprowadzałem i trochę takich tytułów z Niemiec musiałem posprowadzać. Dziwię się, że jest tak niewiele polskich źródeł na ten temat. Jest tak naprawdę tylko jedna bardzo ciekawa książka. To jest tłumaczenie raportu Komisji Niezależnych Historyków, którzy badali przeszłość niemieckiego MSZ. I ta książka ma tytuł Urząd, niemieccy dyplomaci w III Rzeszy i w RFN-ie. I ona właśnie bada losy tego ministerstwa na przestrzeni od III Rzeszy do później już historii tego ministerstwa w powojennych Niemczech i historii nierozliczania się tego ministerstwa z tym trudnym dziedzictwem aż do lat 2000, kiedy powstała ta niezależna komisja, a komisja powstała na skutek bardzo dużego dyplomatycznego skandalu, kiedy wyszła na jaw przeszłość jednego z pracowników ministerstwa, która była przez wiele lat ukrywana. I ten wątek również możecie w schronisku, które zostało zapomniane, prześledzić.
Opowiedziałeś o pozyskiwaniu informacji ze źródeł pisanych, ale troszeczkę powiedzieliśmy, że w książce przewijają się też plotki, legendy lokalne. Jak tutaj zdobywałeś te informacje?
Hotel Sanssouci był dla mnie też intrygujący, dlatego że to miejsce po wojnie funkcjonowało. Funkcjonowała tam najpierw katownia bezpieki, gdzie torturowano i mordowano żołnierzy AK. Później zakochał się w tym miejscu Bierut, zrobił tam swój ośrodek wypoczynkowy. Z tego powodu, dla tych, którzy z Państwa może się nie zorientowali, Karpacz Górny nazywał się Bierutowice, bo właśnie Bierut tam lubił wypoczywać w Sanssouci, późniejszym FWP Urocza. To, co jest dla mnie w ogóle przerażające, ten wątek też się w książce pojawia, Bierutowice oficjalnie straciły swoją nazwę dopiero w 2017 albo 2018 roku, kiedy któryś z kolejnych ministrów administracji doszedł do wniosku, że jednak taka komunistyczna nazwa w 2017 czy 2018 roku to już trochę przypał, że tak kolokwialnie powiem, i ta nazwa została zmieniona. Niemniej po okresie Bieruta w hotelu powstaje FWP, Fundusz Czasów Pracowniczych, pod uroczą nazwą Urocza, chociaż ja uważam, że właśnie nazwa powinna brzmieć upiorna, a nie urocza. I wtedy, kiedy tam dużo osób pracowało przez te kilkadziesiąt lat PRL-u, to zaczęło się zbierać dużo takich historii właśnie natury paranormalnej. Gdzieś tam wypowiadali się, też w kilku artykułach, do których dotarłem, o nawiedzonym hotelu w Karpaczu, wypowiadali się pracownicy o sytuacjach, w których gdzieś tam zapalało się światło, chociaż nikt go nie zapalał, gdzieś tam pokojówka ścieliła łóżka przed przyjazdem gości, później goście wchodzili do pokoju, okazało się, że ta pościel jest zmięta, jakby przed chwilą ktoś w tym łóżku spał i nie zaścielił po sobie łóżka, a pokój był świeżo posprzątany. Krany się same odkręcały, zakręcały. Na ile te wszystkie wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, na ile to jest jednak też źródło jakichś plotek, a na ile jest to też ludzki strach przed tym hotelem, przed jego mroczną historią, o której wszyscy coś tam wiedzą, ale nie ze szczegółami. Tego nie wyrokuję, natomiast te legendy o nawiedzonym hotelu krążą wśród mieszkańców Karpacza i zbieranie tych historii było dla mnie dużą przyjemnością, dlatego że to jest bardzo ciekawe, obserwowanie jak jakiś obiekt, o którym mam już pewną wiedzę historyczną na temat właśnie historii rodziny, historii obecności tam ministerstwa, ambasady Japonii, jak ten sam obiekt funkcjonuje w społecznej świadomości i jakie plotki czy legendy na jego temat krążą. Tutaj pomagały mi szczególnie dwie osoby. Pan Robert Futterhändler, który był architektem, którego biuro zajmowało się przygotowaniem projektu remontu hotelu dla właśnie inwestora pana Koziei, o którym wspominałem, który ten hotel postanowił dźwignąć z ruiny. I od pana Futterhändlera dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. A drugą taką wyjątkową osobą jest pani Jola Bogusz, która też tym hotelem zarządza i też pracowała przy jego odtworzeniu. I ona też zapoznała mnie z niektórymi legendami, pokazała mi też część artefaktów, które udało mi się znaleźć w tym hotelu podczas remontu. Stare szyldy, pocztówki, gazety, reklamy, ale nawet kalendarz ścienny, który był ukryty pod boazerią z datą, to był taki kalendarz z wyrywanymi karteczkami i zostawiono na nim datę 10.10.1910 i ten kalendarz z niewiadomych przyczyn ukryto pod boazerią, został ukryty pod deskami i właśnie teraz podczas remontu go odnaleziono. Dlaczego ta data i dlaczego ten kalendarz tam został ukryty, tego nie wiemy do dzisiaj, ale też takie smaczki z tego remontu tutaj w książce się pojawiają, więc no i tu pani Jola Bogusz też kilka historii opowiedziała mi, które wydarzyły się naprawdę, a które nie znalazły się w jakichś takich popularnych, w książkach popularno-naukowych czy historycznych, dlatego że to były historie poszczególnych pracowników hotelu i właśnie jedna z tych historii, historia służącej Margaretę i jej nienawiści do pracującej w hotelu polskiej robotniczki przymusowej Janiny, ta historia też w książce odgrywa ważną rolę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, a propos tej daty 10.10.1910, to wyjaśnienia szukaliśmy też na spotkaniu autorskim we Wrocławiu, na premierowym spotkaniu z czwartym tomem ze Skrońskim, które zostało zapomniane. To spotkanie odbyło się w czerwcu w Nowych Horyzontach i tam prowadząca uświadomiła mi jedną rzecz, że 10.10.1910 otwarto most grunwaldzki we Wrocławiu. Wątpię, żeby to te wydarzenie chciano upamiętnić w Karpaczu w hotelu Sanssouci, ale to jako taka ciekawostka, wtedy pierwszy tramwaj przejechał po moście grunwaldzkim, tak słynnym w ostatnich tygodniach w naszym mieście na skutek różnych politycznych przepychanek. Natomiast czy coś jeszcze chciałem o tych legendach powiedzieć?
Dużo można by mówić.
Dużo można by mówić. Jakbym wszedł jeszcze w temat tego skarbu japońskiego ambasadora, ja celowo cały czas uciekam, bo ten temat gdzieś wraca, ale wiem, że jak do niego dotrzemy, to ja popadnę w jakiś koszmarny słowotok. Natomiast odsyłam was do książki, bo wątek skarbu też się pojawia. Odgrywa on bardzo dużą rolę w książce. Plotki na temat tego skarbu też swoją rolę odegrają. Ile w tym jest prawdy, ile fikcji, dowiecie się z posłowia. A powiem wam jeszcze tylko, że cała ta historia wciąż żyje. Dlatego, że ostatnio napisał do mnie taki mój znajomy historyk i pisarz, który twierdzi, że część skarbu ambasadora została niedawno odnaleziona i że prawdopodobnie i że znajduje się w jednym z dolnośląskich muzeów i twierdzi tak dlatego, że w tym skarbie znaleziono, nie chcę teraz skłamać, ale bodajże pióro, wieczne pióro, na którym wytłoczony był herb rodowy rodziny ambasadora Hiroshiego Oshimy, który jest właśnie tym japońskim ambasadorem od skarbu. Ja jeszcze tego nie zweryfikowałem, muszę pojechać do tego muzeum, znaleźć te gablotę i sprawdzić. No jeżeli rzeczywiście tam jest to pióro Hiroshiego Oshimy i jest elementem tego niedawno wydobytego skarbu, no to może się okazać, że kolejna historia, która dotychczas żyła tylko w ludzkiej pamięci, w plotkach, w ustnych przekazach i wielu ją bagatelizowało, mówiąc, znowu jakieś tam wiejskie gadanie na Dolnym Śląsku, każdy by chciał mieć jakiś poniemiecki skarb, może się okazać, że ta historia również jest dużo bardziej prawdziwa niż nam się wydaje, ale to jeszcze będę badał.
Chociaż ten wątek skarbu japońskiego jest bardzo ciekawy, to troszeczkę go pominiemy. Wszystko znajdziecie w książce. Z czym zostawiasz czytelników po czwartym tomie?
Mam nadzieję, że z apetytem na wędrówkę po karkonoszach. To jest moje takie pierwsze marzenie. Mam nadzieję, że zostawiam z lekkim niedosytem. dlatego że wychodzę z założenia, że taki lekki niedosyt jest czymś dobrym po przeczytaniu, bo jeżeli ktoś się czuje przesycony albo taki w pełni nasycony, to znaczy, że już nie będzie chciał raczej sięgnąć po kolejny tom, że już wyczerpało się zainteresowanie tą serią, więc moją nadzieją jest to, że czytelnicy zostają z lekkim niedosytem, że zostają z ciekawością, z takim zadziwieniem historią Dolnego Śląska, tym jak mało ją często znamy. I nie mówię tego jako zarzut do czytelników, bo ja sam często jej jeszcze nie znam tak dobrze, jak bym chciał i odkrywam ją przy pracy nad kolejnymi książkami. Pamiętam takie wydarzenie z mojego życia czytelniczego. To był rok 2017, tak, bo to byłem wtedy na drugim roku studiów i czytałem taką książkę, taki kryminał, którego akcja była osadzona na Dolnym Śląsku. I tak bardzo już chciałem tę książkę skończyć, a już było późno w nocy, więc już tak sobie czytałem w międzyczasie, chodząc po domu i próbując tak jeszcze, że tu w międzyczasie coś zrobię, to tak sobie zawsze wmawiałem, że jak tu w międzyczasie czytam, ale coś robię, to jednak szybciej się położę spać. I w końcu dotarłem z książką do łazienki, oparłem się o blatko umywalki i doczytałem te ostatnich kilka stron. I nie zapomnę po prostu tego szoku, i tego właśnie takiego bezgranicznego poczucia i niedosytu, i takiego zadziwienia tą historią, i tym, jak ona została częściowo też oparta na faktach, i tego właśnie, jak niezwykły jest ten nasz Dolny Śląsk, i jak niezwykle można o nim pisać. I pamiętam, że tak myślę, że z parę minut tak stałem oparty o tę umywalkę i tak próbowałem jakoś się odnaleźć na nowo w rzeczywistości, i to jest to fenomenalne uczucie, które czasami człowiek ma po lekturze, że życie już nigdy nie będzie takie samo, że jak mam sobie teraz w ogóle znaleźć miejsce w tym świecie po tym, kiedy poznałem tę historię i posłuchałem sobie wtedy takiej niezwykłej też piosenki, takiego utworu jeszcze z muzyki klasycznej. To był utwór, może was to zdziwić, ale to był Perski Market Musogorskiego, takiego XIX-wiecznego kompozytora. I pamiętam, i od tamtego momentu ten utwór mi się bardzo kojarzy z tym stanem takiego zadziwienia finałem książki. I jeżeli ktoś z was chociaż ułamek takiego stanu przeżył po zakończeniu, po zamknięciu ostatniej strony schroniska, które zostało zapomniane, to ja będę szczęśliwy i będę się czuł spełniony.
Powiedziałeś o tym niedosycie, to znaczy, że jest szansa na kolejną książkę, na kolejny tom?
Nawet nie tyle jest szansa, co jest to niemal pewne, dlatego że prace nad kolejnym tomem już ruszyły, nad kolejnym tomem Karkonoskiej serii kryminalnej, i mam nadzieję, że jego premiera będzie w przyszłym roku, gdzieś na wiosnę. Takie są plany. Zawsze wiadomo, że te pisarskie prognozy to różnie mogą się skończyć. Natomiast na ten moment fabułę mam już rozrysowaną i bohaterów. Materiał historyczny zebrany. Tym razem nie będzie jednego schroniska. To jest właśnie też chciałbym, żeby to było coś innego. A mianowicie spotkają się bohaterowie różni z poprzednich tomów. To jest pomysł, który podsunął mi czytelnik na spotkaniu autorskim w Gliwicach w maju w tym roku. No i tak jak wspominałem kilka dni temu podczas rozmowy, zajawki tej naszej rozmowy w środę na waszej antenie, to będę chciał przyjrzeć się w tej książce pewnej grupie zawodowej, której jeszcze się nie przyglądałem w poprzednich tomach, a więc nie będą to pracownicy schrońsk, nie będą to ratownicy GOPR-u, będzie to pewna inna, nie będą to też policjanci, którzy się pojawili tu już w czwartym tomie, tylko pewna inna grupa bardzo mocno związana z tymi górami, którzy tutaj zasadniczą rolę w tej powieści odegrają. Mam na ten moment napisane, bo wczoraj jeszcze siedziałem wieczorem przy klawiaturze, tak mniej więcej 15-20% tekstu. To już jest dużo jak na ten moment i to jest dobry prognostyk na to, że rzeczywiście na wiosnę przyszłego roku ten piąty tom pojawi się na księgarnianych półkach, a później, mam nadzieję, w waszych rękach.
No to tak na zakończenie naszego spotkania, na których karkonoskich szlakach można cię najczęściej spotkać?
Na różnych, bo to nie jest tak, że ja chodzę tylko jakimiś wybranymi szlakami. Staram się właśnie, tak samo jak na historię przedstawioną w książkach, staram się spoglądać z różnych perspektyw, z perspektyw dawnych mieszkańców Dolnego Śląska, obecnych, dlatego też i retrospekcje, i czasy współczesne w książkach, z perspektywy Niemców, Czechów, Polaków i tych mieszkających tu kiedyś, i tych mieszkających tu teraz. I tak samo jest z górami, że kiedy po nich chodzę, to staram się na przykład na Śnieżkę czy na Śnieżne Kotły, na te takie znane miejsca, miejsca, spoglądać z różnych perspektyw. Z dołu, z góry, z bliska, z daleka, z wschodu, z zachodu. I to jest dla mnie fascynujące patrzenie, jak to samo miejsce ma różne oblicza. Na przykład Śnieżka jest takim miejscem. Samego szczytu nie polecam wam w wakacje. Są tam straszne kolejki, jest tłok i jest to góra bardzo niszczona i zadeptywana przez niezbyt rozgarniętych i świadomych turystów często. Nie mówię, że wszyscy, ale to jest duży problem tej góry, o czym nawet świadczy to, jak często goprowcy muszą stamtąd ściągać ludzi, którzy wybierają się na szczyt w klapkach i dziwią się, że jednak na górze jest trochę chłodniej niż na dole. Natomiast niezwykłym doświadczeniem jest dla mnie obserwowanie Śnieżki z na przykład ze Skalnego Stołu, z Kotła Łomniczki, z Obrzyjego Dolu, z okolic Studnicznej, czyli Studziennej Góry, powiedzielibyśmy po polsku. Więc to takie wędrówki to jest coś, co lubię robić najbardziej. Czy gdzieś mnie można spotkać szczególnie, tak jeszcze myślę. No jeżeli chodzi o schroniska, to mogę powiedzieć, że najczęściej można mnie spotkać w schronisku Odrodzenie. To jest to schronisko, z którym wiąże się większość tych moich niezwykłych przygód z górskich wędrówek, do którego mam szczególny sentyment, który jest jedynym takim schroniskiem w Karkonoszach, które tak regularnie i chętnie też gości mnie na spotkaniach autorskich i te spotkania dla was i dla mnie, czyli dla autora, dla czytelników organizuje. I w Schronisku Odrodzenia odbyły się już 4 spotkania. To jest jedyne schronisko z takim stażem, że i po pierwszym tomie, i po drugim, i po trzecim, i teraz po czwartym takie spotkanie się odbywało. Fenomenalnie też się patrzy, jak się zmienia charakter tych spotkań od pierwszego, na którym było około 15 osób, po spotkanie przy okazji premiery 4 tomu, które odbyło się w tegoroczną majówkę, na które przyszło około 150-200 osób i czytelnicy zajęli praktycznie całe schronisko i była niesamowita atmosfera podczas tego spotkania. Prowadził je dla was mój tata i właśnie też te spotkania są dla mnie szczególne, te spotkania w Schronisku Odrodzenie, bo ponieważ ja mam duży sentyment do tego schroniska, to zawsze prowadzący tam to jest jakaś bliska mi osoba. Nie wiem, kto poprowadzi w przyszłym roku spotkanie, ale już teraz mogę wam obiecać, że to spotkanie się odbędzie. Na to spotkanie was bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że znowu uda mi się was troszkę zaskoczyć, coś ciekawego wam opowiedzieć. No i to, o czym rozmawialiśmy, zostawić was z tą drobiną niedosytu na koniec.
I mam nadzieję, że również zostawiamy naszych słuchaczy z tym niedosytem i z chęcią sięgnięcia po książkę Schronisko, które zostało zapomniane. A przypomnę, naszym gościem był Sławek Gortych, autor bestsellerowej karkonoskiej serii kryminałów. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję pięknie, dziękuję państwu za wysłuchanie.